Cud nakarmienia tłumu głodnych ludzi kilku bochenkami chleba opisany jest w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dzisiaj studiować będziemy końcowe fragmenty tego rozdziału. Zastanówmy się najpierw nad znaczeniem opisanego tu cudu. Mówiliśmy już o nim poprzednio. Dzisiaj zastanówmy się nad sprawami natury ogólnej. Możemy powiedzieć, że są ludzie, którzy czytając o cudach Jezusa nie widzą potrzeby zastanawiania się nad tym, w jaki sposób zostały one dokonane. Niechaj pozostaną w prostocie wiary. Są i inni, którzy czytają i zadają pytania. Poszukują wytłumaczenia. Nie powinni się tego wstydzić. Bóg wychodzi z odpowiedzią na ich pytania dalej niż w pół drogi. Bez względu na to, jakie by nie było podejście do cudów Jezusa, jedno jest pewne. Nie wolno ich uważać za zjawiska jednorazowe, ale że są czymś, co nadal się zdarza. Nie są to odosobnione wydarzenia w dziejach, ale przejawy zawsze działającej mocy Jezusa Chrystusa. Na opisany przez Ewangelistę Mateusza cud rozmnożenia chleba możemy spojrzeć z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, możemy go uznać za proste rozmnożenie chlebów i ryb. Taka interpretacja wskazywałaby na to, że zdarzyło się kiedyś coś, co się już nigdy nie powtórzy. Jeśli tak pojmujemy ten cud, bądźmy z tego zadowoleni. Nie zajmujmy jednak postawy krytycznej wobec kogoś, kto uważa, że sprawa przedstawia się nieco inaczej. Możliwa jest druga interpretacja. Wielu ludzi widzi w tym cudzie sakrament. Część komentatorów uważa, że lud otrzymał jedynie maleńkie kruszyny pokarmu, a jednak dzięki temu pożywieniu ludzie zyskali siły potrzebne na powrót i byli nasyceni. Nie chodziłoby zatem o pokarm dla zaspokojenia głodu fizycznego, lecz o duchowy pokarm Chrystusa. Jeśli tak, to mamy tu do czynienia z cudem, który powtarza się za każdym razem, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego. Wtedy bowiem spożywamy duchowy pokarm, który zapewnia nam siły do pewniejszego kroczenia drogą życia, którą nas Bóg prowadzi. Istnieje też trzecia interpretacja. Niektórzy bibliści dopatrują się tu czegoś, co w pewnym sensie jest zjawiskiem zupełnie naturalnym, ale w innym sensie jest cudem i to niezwykłym. Przyjrzyjmy się uważnie temu wydarzeniu. Zgromadzony jest wielki tłum, jest późno, ludzie są głodni. Było mało prawdopodobne, aby tak duży tłum ludzi wyruszył na drugą stronę jeziora, w ogóle nie zabrawszy ze sobą pożywienia. Czy rzeczywiście niczego ze sobą nie mieli? Nastał wieczór, ludzie byli głodni. Wiele serc przepełniał egoizm. Nikt nie chciał pokazać tego, co ma, bo musiałby się podzielić z innymi, a wtedy dla niego by nie wystarczyło. Zamiast rozdzielić to, co mieli z sobą, ukrywali pożywienie w zawiniątkach. Wtedy Jezus podjął inicjatywę. To, co On i Jego uczniowie posiadali, zaczyna dzielić, błogosławić i zapraszać z miłym uśmiechem. I wtedy wszyscy zaczynają dzielić się chlebem. Zanim ludzie zdali sobie sprawę z tego, co się dzieje, okazało się, że jest wystarczająca ilość spożywienia dla wszystkich, że wszyscy mogą się nasycić. Jeśli tak było, to nie byłby to cud rozmnożenia chlebów i ryb, ale raczej przemiany egoistycznie nastrojonych serc. Cud przemiany samolubów w ludzi szczerych i serdecznych. Może tak było. Być może właśnie to nastąpiło pod wpływem Chrystusa. Był to cud narodzenia się miłości w sercach skąpców, egoistów. Nastąpił cud przemiany serc, wygnania z nich egoizmu. Jeśli tak, to Chrystus rzeczywiście nakarmił ich sobą, posłał swego ducha w ludzkie serca. Interpretacja cudu nie jest rzeczą najważniejszą. Jedno jest pewne. Gdzie jest Chrystus, tam człowiek znużony znajduje odpocznienie, a głodna dusza zostaje nasycona. Jezus, przemieniając nasze serca, sprawia, że stajemy się ludźmi spełnionymi, szczęśliwymi, że jesteśmy świadomi sensu i celu swojego życia. Spójrzmy, co wydarzyło się potem. Od 22 wiersza 14 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Zaraz potem przynaglał uczniów, żeby wsiedli do łodzi i pierwsi przeprawili się na drugi brzeg, a sam żegnał się z ludźmi. Gdy się z nimi pożegnał, wszedł na wzgórze, aby się modlić. Dawno już zapadł wieczór, a on przebywał tam w samotności. Łódź tymczasem odpłynęła już daleko od brzegu, choć fale mocno nią rzucały, bo szła pod wiatr. Tuż przed świtem Jezus zbliżył się do nich, idąc po falach. Uczniowie zobaczyli, że idzie po wodzie, przerazili się i zaczęli krzyczeć: To zjawa! Ale Jezus odezwał się do nich: Uspokójcie się, to ja. Nie macie się czego obawiać. Lekcja zawarta w tym fragmencie Ewangelii jest bardzo bogata, a zarazem przejrzysta. Co naprawdę się zdarzyło? Tego z pewnością nie możemy powiedzieć. Przede wszystkim umieśćmy wydarzenie na właściwym tle. Po nakarmieniu ludu Jezus odesłał uczniów. Mateusz pisze, że wymógł na nich, żeby w łodzi przeprawili się przed nim na drugi brzeg. Na pierwszy rzut oka słowo wymógł brzmi dość dziwnie. Jeśli jednak zajrzymy do relacji ewangelisty Jana, opisującego to samo wydarzenie, to znajdziemy wytłumaczenie. Jan pisze, że po nakarmieniu ludu tłum chciał porwać Jezusa i przemocą uczynić go królem. Jezus stał się bardzo popularny. W niespokojnym okresie, w jakim znajdowała się wtedy Palestyna, rebelia mogła wybuchnąć w każdej chwili. Sytuacja była niebezpieczna. Uczniowie mogli ją jeszcze bardziej skomplikować, ponieważ również i oni myśleli o Jezusie w kategoriach ziemskiego królestwa. Jezus odesłał ich, ponieważ powstała taka sytuacja, która wymagała, aby działał sam. Gdy uczniowie odpłynęli, udał się na górę na modlitwę. Nadeszła noc. Uczniowie przeprawiali się na drugi brzeg. Nagle wybuchła burza, jedna z tych, z jakich znane było jezioro Genezaret. Uczniowie z wielkim wysiłkiem walczyli z wiatrem przeciwnym i z falami, jednak bez rezultatu. Gdy nastała noc, Jezus wyruszył wzdłuż brzegu, by dotrzeć na drugą stronę. Z relacji Mateusza wiemy, że kiedy Jezus karmił lud, kazał im usiąść na zielonej trawie, jak czytamy w tekście oryginalnym. Z tego faktu wnioskujemy, że była wiosna. Prawdopodobnie zbliżała się Pascha, przypadająca w środku kwietnia. Jeśli tak, to księżyc był w pełni. W starożytności noc dzielono na cztery straże, od 6 wieczór do 9, od 9 do 12, od 12 w północ do 3 nad ranem i od 3 do 6. Tak więc, jak czytamy o 3 nad ranem, Jezus, idąc wysokim brzegiem północnej części jeziora, widział wyraźnie łódź walczącą z falami. Zszedł na dół, śpiesząc z pomocą. Trudno ustalić, co wtedy się wydarzyło. Najbardziej prawdopodobne jest to, że Jezus, widząc, iż Jego uczniowie walczą z falami, przyszedł do nich, by pomóc im dotrzeć do brzegu. Jeśli weźmiemy pod uwagę oryginalny tekst grecki, istnieją dwie możliwości interpretacji niezwykłego wydarzenia opisanego przez Mateusza. Mogło ono oznaczać cud polegający na tym, że Jezus rzeczywiście chodził po wodzie. Albo też, że łódź uczniów została zniesiona wiatrem ku północnemu brzegowi jeziora i że Jezus, zszedłszy z góry, aby pomóc im, zobaczył w świetle księżyca, jak walczą, oraz że szedł przez fale przybrzeżne, kierując się ku łodzi i zjawił się nagle przy nich, tak nagle, że przestraszyli się na jego widok. Obie interpretacje są prawdopodobne. Ktoś może woleć jedną czy drugą. Nie jest to najbardziej istotne, jaką przyjmiemy interpretację greckiego tekstu. Znaczenie i wymowa tego wydarzenia są bardzo jasne. Jezus zjawia się, gdy uczniowie potrzebują go. Jezus zjawia się z pomocą natychmiast, gdy tylko trzeba pomagać i ratować. W życiu często wieją wiatry przeciwne. Bywają chwile, kiedy musimy borykać się z wielu przeszkodami, kiedy życie jest desperacką walką, jaką prowadzimy sami z sobą, z niesprzyjającymi warunkami, z naszymi pokusami, z różnymi nieszczęściami, a także z naszymi ambicjami. Trzeba pamiętać, że w takich chwilach nikt nie walczy samotnie, ponieważ Jezus zjawia się wśród burz życia, wyciąga rękę na ratunek, Jego łagodny głos napełnia nas odwagą i otuchą. Nie jest ważne, z jakiego punktu widzenia rozpatrujemy to wydarzenie. W każdym razie chodzi o coś więcej niż o opowieść o tym, co Jezus kiedyś uczynił w czasie burzy w odległej Palestynie. Mamy tu do czynienia ze znakiem i symbolem tego, co czyni Jezus zawsze dla swego ludu, kiedy wieją wiatry, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie, kiedy chcą nas przykryć spienione fale życia. Jezus troszczy się o nas, pragnie naszego dobra i zawsze śpieszy nam z pomocą. Tej nocy na jeziorze wydarzyło się jeszcze coś niezwykłego. Czytamy dalej. Wtedy Piotr zawołał: jeśli to Ty, Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Chodź, powiedział Jezus. Wtedy Piotr wyskoczył z łodzi, zaczął stawiać kroki na powierzchni wody i zbliżył się do Jezusa. Wtem poczuł siłę wiatru, przeraził się, zaczął tonąć i krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział: Ty niedowiarku, czemu zwątpiłeś? Gdy już weszli do łodzi, wiatr ucichł, a ci, co w niej siedzieli, skłonili przed nim głowy i wyznali: Ty naprawdę jesteś Synem Boga. Nie ma chyba drugiego miejsca w Nowym Testamencie, w którym charakter Piotra wyraziłby się dobitniej. Możemy tu zauważyć trzy cechy apostoła Piotra. Po pierwsze, w swoim postępowaniu Piotr kierował się impulsami. Niewiele myślał o tym, co czyni. Słabość Piotra polegała na tym, że działał bez zastanowienia. Tak samo postępował w momencie, gdy zapewniał później o niezmiennej, niewzruszonej wierności Jezusa, a potem wyparł się go. I to trzykrotnie. Piotr działał zawsze impulsywnie. Działał tak, jak podpowiadało mu serce. Często popełniał więc pomyłki, często upadał i potem żałował pochopnych czynów. Jezus zawsze podkreślał, że człowiek powinien oceniać sytuację w taki sposób, żeby zanim rozpocznie działanie, dostrzegał wszystkie aspekty danej sprawy, i dodatnie, i ujemne. Jezus postępował z ludźmi szczerze. Zawsze zachęcał ich do tego, żeby zastanowili się nad wszystkimi trudnościami związanymi z naśladowaniem Go. Wiele niepowodzeń chrześcijanina wynika stąd, że działa w oparciu o momenty emocjonalne, nie zastanawiając się, na ile go stać. Piotr nie pogrążył się jednak całkowicie. W każdym momencie, nawet gdy tonął, kurczowo trzymał się Chrystusa. Najwspanialsze w Piotrze było to, że po każdym upadku podnosił się i właściwie, trzeba przyznać, niepowodzenia zbliżały go coraz bardziej do Jezusa. Ktoś powiedział słusznie, że świętym nie jest ten, kto nigdy nie upada, ale ten, kto podnosi się i idzie naprzód. Niepowodzenia Piotra wzmagały tylko jego miłość do Jezusa. Fragment, który omawiamy, kończy się przedstawieniem jeszcze jednej wielkiej, nieprzemijającej prawdy. Kiedy Jezus znalazł się w łodzi, wiatr ucichł. Tą ważną prawdą jest fakt, że gdziekolwiek znajdzie się Jezus, tam cichną najstroższe burze. Kiedyś święty Franciszek zwrócił uwagę na pewien zwyczaj przestrzegany w okolicy, w której mieszkał. Często obserwował wiejską dziewczynę przechodzącą przez dziedziniec po wodę do studni. Zwrócił uwagę na to, że za każdym razem dziewczyna wkładała do kubła kawałek drewna. Pewnego dnia zapytał dziewczynę: po co to robisz? Obejrzała się zdziwiona i odpowiedziała, jakby chodziło o rzecz zupełnie oczywistą: po co? Żeby woda się nie rozlewała. W liście do przyjaciela, późniejszego biskupa, święty Franciszek opowiedział tę historię i dodał: kiedy twoje serce jest przygnębione i wzburzone, połóż w jego centrum krzyż, aby się uspokoiło. Tak, w chwili burzy i napięcia obecność Jezusa i miłość, która wypływa z krzyża, wnoszą pokój, pogodę ducha i opanowanie. Człowiek, który ster swojego życia oddał Chrystusowi, nie musi się szamotać, nie musi się zamartwiać, niepokoić. Jezus wnosi w nasze życie swój pokój, podtrzymuje nas, wzmacnia i zapewnia nam stałe bezpieczeństwo. W końcowych wierszach 14 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Dopłynęli do drugiego brzegu jeziora Genezaret. Tamtejsi mieszkańcy poznali go i roznieśli wieść po całej okolicy. Przyniesiono więc do niego wszystkich chorych. Prosili go, żeby mogli choć dotknąć jego płaszcza. I wszyscy, którzy to uczynili, odzyskiwali zdrowie. Jest to jeden z najmniej barwnych fragmentów Ewangelii Mateusza. Opowieść zawarta w paru zdaniach łatwo może być przeoczona, łatwo można ją niedocenić, a jednak ujawnia ona kilka ważnych faktów o osobie Jezusa. Przebija z niej piękno. Gdziekolwiek Jezus się pojawia, wszędzie gromadzą się wokół Niego ludzie. Błagają o pomoc. Jezus nikomu nigdy nie odmawia. Uzdrawia wszystkich. Ani jednym słowem nie wspomniano tu, by przemawiał lub nauczał. Czytamy tylko, że uzdrawiał. Jednym z najwspanialszych faktów dotyczących Jezusa jest to, że objawiał ludziom Boga, ukazując, co Bóg czyni. Nie tylko mówił, że Bóg troszczy się o nich, lecz demonstrował, w jaki sposób Bóg się o nich troszczy. Mało jest pożytku zgłoszenia miłości Bożej słowami, bez ukazania jednocześnie miłości Bożej w czynach. Jednocześnie dostrzegamy tu smutny fakt. Setki, tysiące ludzi szło za Jezusem, tylko dlatego, żeby móc od Niego coś otrzymać. Gdy zaś zostali uzdrowieni, gdy spełniły się ich pragnienia, wtedy przestawali interesować się Jezusem. Często się zdarza, że ktoś domaga się chrześcijańskich przywilejów, a jednocześnie nie chce wziąć na siebie żadnej z chrześcijańskich odpowiedzialności. Jakże wielu ludzi pamięta o Bogu jedynie wtedy, gdy potrzebuje Go. Niewdzięczność to jeden z najobrzydliwszych grzechów. A jednak w stosunku do Boga i w stosunku do Jezusa nie ma chyba grzechu, którego by ludzie nie powtarzali częściej niż właśnie niewdzięczność. Pamiętajmy, niewdzięczność, brak wdzięczności to okropny grzech. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystkie Jego wielkie dzieła.